Drodzy Państwo, dziś dwudniową wizytę w Polsce rozpoczynają ministrowie do spraw europejskich Francji i Niemiec i będzie to spotkanie w formacie trójkąta weimarskiego. Rozmowy w tym formacie, możemy powiedzieć, to powrót do pewnej dobrej tradycji, dobrej historii, która zapoczątkowana została już w 91 roku. Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana Dariusza Sobkowa, ambasadora tytularnego Polski przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże, panie ambasadorze.
Szczęść Boże, ojcu. Szczęść Boże, radiosłuchaczom.
Panie ambasadorze, właśnie pytanie dotyczące tego formatu najpierw, trójkąta weimarskiego, bo wydaje się, że tak jak Grupa Wyszehradzka, tak i Trójkąt Weimarski, rozmowy w tym formacie jakby na nowo zostają wznawiane i ten format odzyskuje swoją rangę, swoją ważność.
Rzeczywiście można powiedzieć, że te dwie formacje to są takie dwa podstawowe mechanizmy konsultacji już właśnie wielostronnych, czyli nie bilateralnych, ale multilateralnych. I oczywiście Trójkąt Weimarski jest, no już właśnie 25 lat istnieje, czyli stałe konsultacje między przedstawicielami władzy wykonawczej, ale również parlamentu niekiedy, Francji, Niemiec i Polski. Gdy Trójkąt Weimarski powstawał w 91 roku, wówczas, dokładnie to był koniec sierpnia 91 roku, wówczas takim jakimś celem strategicznym polskiej dyplomacji było wejście do struktur zachodnich, jak to mówiono, bo przecież Polska nie była wtedy jeszcze oczywiście też członkiem NATO, nie była członkiem Unii Europejskiej. Natomiast no, pamiętając tamtą atmosferę tych wydarzeń, to było zaledwie dwa lata po upadku komunizmu. To był dopiero drugi rząd w Polsce, powstał po upadku komunizmu. Po rządzie Mazowieckiego przyszedł rząd premiera Bieleckiego. Kilka miesięcy później rząd premiera Olszewskiego powstał. Także to bardzo burzliwe czasy. I wtedy pamiętam, przecież wypada to przypomnieć, że na przykład wielu polityków SLD twierdziło, że Polska nie powinna wchodzić do NATO, że Polska powinna co najwyżej starać się o wejście do Unii Europejskiej, ale też nawet to nie było bardzo tak jednoznacznie wypowiadane przez wielu polityków. No i w tych czasach właśnie powstanie tego Trójkąta Weimarskiego, który zakładał sobie jako główny cel polityczny swojego działania promowanie aspiracji polskich, europejskich i zachodnich oraz pomoc w Polsce w dojściu do członkostwa w Unii Europejskiej. Taki sobie postawił wtedy cel Trójkąt Weimarski i jak gdyby to zostało bardzo wyraźnie zdefiniowane, po co te konsultacje są. Polska miała być po prostu jednym z tych większych krajów, takie obietnice nam wtedy składano, jednym z bardziej liczących się krajów Unii Europejskiej, bo już wtedy sobie dobrze obliczono, że Polska to jest kraj, który ma szósty potencjał ludnościowy, polityczny, a przy rozwijającej się dynamicznie gospodarce będzie miała również szósty potencjał ekonomiczny. I tak się stało po latach. Polska dzisiaj, oczywiście jeśli idzie o swoje wyniki co do nie tylko polityczne znaczenie, ale również swoje wyniki co do gospodarki, rozwoju gospodarki, bardzo często plasuje się na szóstym miejscu. Bardzo często jesteśmy w różnego typu statystykach wybijani właśnie jako szósty kraj Unii Europejskiej. I oczywiście tutaj można powiedzieć, że nawet toczyły się pewne wtedy jeszcze takie dyskusje, bo była propozycja, żeby powstało tak zwane heksagonale, to znaczy porozumienie państw między Morzem Adriatyckim a Morzem Bałtyckim, między Bałtykiem a Adriatykiem. I tutaj można powiedzieć, że dyplomacja niemiecka i francuska wykazała się na jakimś takim refleksem i wyciągnęła Polskę z tego porozumienia właśnie państw pomiędzy Adriatykiem a Bałtykiem po to, żeby mieć wpływy również w Polsce. Także tutaj my nie byliśmy, tak jak to niektórzy później przedstawiali, że my byliśmy tym biednym, ubogim w tym trójkącie. Wcale nie. Polska zawsze miała bardzo i ciągle ma duży kapitał geopolityczny. Dobrze to widzimy, że w różnego typu wydarzeniach historycznych nie da się układanki europejskiej zrobić, wyjaśnić, zmienić bez ingerowania w sprawy polskie lub bez pytania się Polski o zdanie. I właśnie o to chodzi, żeby Polacy mieli swoje zdanie i tak jak duże kraje europejskie wyrażały je, a nie tylko były instrumentem jakiejś gry. I tutaj ten Trójkąt Weimarski wypełniał to zadanie, bo jednak oczywiście Francja, Niemcy, kluczowe kraje w Unii Europejskiej. Natomiast ta sytuacja, to trzeba wyraźnie powiedzieć, zmieniła się po 2004 roku, dlatego że no po prostu Polska już stała się członkiem Unii Europejskiej. I wtedy, ja to doskonale pamiętam, bo od między 1999 a 2003 rokiem pracowałem w stałym przedstawicielstwie przy Unii Europejskiej. I po prostu później znowu przyjechałem już w 2006 roku do przedstawicielstwa, więc ta różnica w instrumentach, którymi dysponowała Polska w porównaniu, jak była jeszcze krajem negocjującym członkostwo na początku tego wieku, a już krajem członkowskim w 2005, 2006, 2007 roku, no to była zasadnicza. Przede wszystkim nie mieliśmy już tylko kontaktów właśnie bilateralnych lub ewentualnie właśnie tych konsultacji w ramach Trójkąta Weimarskiego, ale nagle mamy po prostu 25 partnerów, bo wtedy jeszcze Bułgaria, Rumunia nie były członkami, mówię o 2006 roku. Mamy nagle 25 partnerów, dzisiaj 27, jeszcze Chorwacja, 28 kraj Unii, więc po prostu tutaj ta liczba wektorów gry dyplomatycznej zwiększyła się wielokrotnie. I siłą rzeczy Trójkąt Weimarski przestał odgrywać wtedy taką rolę, jak to zakładał, to znaczy, bo Trójkąt Weimarski był powołany po to, żeby promować wejście Polski do Unii Europejskiej. I tu zwracam uwagę właśnie na ten 2006 rok, bo świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński po prostu domagał się nowej definicji Trójkąta Weimarskiego, a dokładnie rzecz zwracał na to, że trzeba dać nową treść polityczną. No to było logiczne, prawda? No, skoro już jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a po to był powołany ten trójkąt, żeby promować wejście Polski do UE, no to trzeba nową treść, no, wsadzić, że tak powiem, nowy wkład do tej formuły. I wtedy, pamiętam, podniósł się jakiś ogromny krzyk, wrzask właśnie ówczesnej opozycji, Platformy Obywatelskiej, która powiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość chce zabić Trójkąt Weimarski, popsuć. To, co my teraz obserwujemy w mediach właśnie takich, jak to się zwykło mówić, głównego nurtu, czy też platformerskich, jak niektórzy nam mówią, to ja już to przeżyłem, wszyscy przeżyliśmy to 10 lat temu właśnie. Pewne mechanizmy się tutaj powtarzają, jakieś krzyki, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Ja pamiętam też tutaj takie donosy chodziły do wszędzie, że właśnie ponoć nawet pod moim adresem pamiętam, że mianowanie mnie na zastępcę ambasadora przy Unii Europejskiej to jest sygnał, że Polska ma wyjść z Unii Europejskiej, no w ogóle jakieś absurdalne rzeczy, ale pamiętam, że jeden z ambasadorów tak właśnie do ministrów docierał z takim przekazem. No zupełne absurdy i to samo dzisiaj słyszymy przecież, tylko dla mnie to jest takie déjà vu. Ja już to wszystko przeżyłem właśnie wtedy w 2006 roku i pamiętam, że takie było domaganie się usilne wtedy opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej, żeby odbyło się spotkanie Trójkąta Weimarskiego, a nikt nie twierdził, że ono się nie miało odbyć. I jak patrzymy na kalendarz spotkań przywódców państw w formule Trójkąta Weimarskiego, no to właśnie one się odbyły w 2005 roku, w 2006, natomiast nie odbyły się w 2004 roku, zanim PiS doszedł do władzy. I nie odbyły się później w formule przywódców państw w 2008 roku, gdy już PO była u władzy, więc mówiąc krótko, gdy Platforma Obywatelska jest u władzy, czy inne formacja, no bo w 2004 to było, to rząd Belki powstał, premiera Belki, więc jak inne partie są u władzy, to się ich nie rozlicza z tego Trójkąta Weimarskiego, prawda? Jak Prawo i Sprawiedliwość jest i organizuje te spotkania cyklicznie na różnych szczeblach, no to nagle się tutaj wywołuje jakiś taki wilka z lasu, ale nawet może nieodpowiedni przywołane porównanie, raczej jakiś taki bańkę mydlaną się tworzy. Tworzy się jakieś takie fakty medialne właśnie, że ponoć tutaj Polska ma jakieś zastrzeżenia do Trójkąta Weimarskiego. Pan minister spraw zagranicznych kiedyś nie pojechał, bo były głosowania w Sejmie. Obecny minister w nocy się skończyło o 2:00, a o 6:00 był wylot na jakieś spotkanie drugo-trzeciorzędne gdzieś w Berlinie i też zaraz jakiś jazgot się podniósł, że Trójkąt Weimarski zagrożony. Absolutnie nie. Bardzo często przy jakichś niezbyt istotnych spotkaniach politycznych to się przesuwa je, czy z powodu właśnie na głosowania w Sejmie przekłada. To jest praktyka codzienna, że są wydarzenia polityczne w kraju ważne. Minister przesuwa swój przyjazd. Czyli to nie znaczy, że od razu są jakieś tam zachwiania. A tutaj pamiętam, wtedy się podniósł jakiś taki właśnie jazgot. I w tej chwili mamy do czynienia z normalnym mechanizmem Trójkąta Weimarskiego. To znaczy wiceministrowie spraw zagranicznych przyjechali do Polski, rozmawiają o sprawach bieżących, politycznych. Jest takie założenie, żeby wiceministrowie spotykali się dwa razy do roku, a ministrowie spraw zagranicznych raz na rok. No i po prostu to jest robione. I zbliża się rocznica, 25. rocznica powstania Trójkąta Weimarskiego pod koniec sierpnia. Zapewne będzie spotkanie, podpisanie jakiejś deklaracji lub przynajmniej wygłoszenie oświadczeń w tym kierunku. I tutaj no po prostu wszystko gra, a się okazuje, że właśnie powstają jakieś niedomówienia i to myślę, że jest dobra okazja, żeby to wyjaśnić. Należy jeszcze dodać, że jeśli idzie o ten Trójkąt Weimarski, to bardzo aktywną stroną są też Ministerstwa Obrony Narodowej. Po prostu ta współpraca się poszerza nie tylko o Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale również o kwestie bezpieczeństwa. Zresztą Polacy właśnie od chwili dojścia obecnego rządu do funkcjonowania, dojścia do władzy pani premier Beaty Szydło. Polacy twierdzą, że należy właśnie wypełnić treść Trójkąta Weimarskiego kwestiami bezpieczeństwa. No to związane oczywiście z tym szczytem NATO w Warszawie i z tym, że Europa Wschodnia ma prawo czuć się mniej bezpieczna niż dawniej. I to jest przyjmowane, te deklaracje są przyjmowane bardzo pozytywnie. Niedawno odbyły się konsultacje właśnie w ramach Trójkąta Weimarskiego. To znaczy, jak mówię w ramach Trójkąta, to znaczy w tej formule Niemcy, Francja, Polska, z udziałem przedstawicieli Ministerstw Obrony Narodowej. Krótko kiedyś, w 2013, istniała taka grupa wsparcia bojowego Trójkąta Weimarskiego, bo raczej było takie, powiedzmy, przymiarki do tego, co później przejęła ta słynna szpica NATO, to znaczy chodziło o uruchomienie jakiejś grupy, która szybko mogłaby reagować. Szpica ma większe, szybsze terminy niż ta grupa weimarska sobie zakładała. Więc tutaj powiedzmy jest współpraca zgodnie z harmonogramem się odbywa, nie ma żadnych jakichś niepotrzebnych, że tak powiem, niepotrzebnych napięć. Ja tylko pamiętam, że na użytek własny, nawet nikomu o tym nie mówiąc, bo nie było się czym chwalić, po prostu to jest jakaś, że tak powiem, formuła stała. Raz na pół roku robiłem też spotkania w formule Trójkąta Weimarskiego jako zastępca ambasadora Polski przy Unii Europejskiej z niemieckim, francuskim odpowiednikiem, gdzie tam mieliśmy wkład, dlatego że ciągle były negocjacje różnego typu. Ja na przykład starałem się albo sprawy klimatyczne, albo transportowe, czy też kwestie rybołówstwa poruszać, ale to, tak mówię, to jest bardzo luźna formuła, tak samo jak formułę Grupy Wyszehradzkiej stosowałem często, jako pretekst do rozmowy o konkretnych sprawach. Ja myślę, że my nie powinniśmy jakoś tak fetyszyzować tego Trójkąta Weimarskiego czy Grupy Wyszehradzkiej. To jest po prostu pretekst do rozmowy o konkretnych sprawach. Jak jest konkretna rzecz do mówienia, mamy fantastyczny pretekst, taką formę, powiedzmy salon jakiś dyplomatyczny, w którym można się spotkać w tej formule i już po prostu bez jakichś tutaj niepotrzebnych napięć, bo jakieś takie wynoszenie, prawda, na piedestał faktu, że gdzieś ktoś się nie spotkał w formule Trójkąta Weimarskiego w odpowiednim terminie i z tego już ponoć mają być jakieś złe konsekwencje, to jest oczywiście błąd, nieprawda, nic takiego nie ma. A jestem pewien, że te sprawy będą powracać, bo tutaj właśnie lider opozycji, pan poseł Grzegorz Schetyna, który zarazem jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych, no wykorzystuje jednak tą funkcję, bo przecież dobrze wiemy, że prowadzi działalność opozycyjną również za granicą. I ja to akurat właśnie sprawdzałem i w ramach Trójkąta Weimarskiego to właśnie w krajach Trójkąta Weimarskiego to niestety tylko w Polsce mamy taki zwyczaj, że lider opozycji wykorzystuje swoją funkcję szefa Komisji Spraw Zagranicznych do atakowania swojego rządu. Więc jeśli już mówimy o Trójkącie Weimarskim, no to bierzmy przykłady właśnie polityków francuskich, niemieckich, którzy nie wykorzystują swojej funkcji w Komisji Spraw Zagranicznych do atakowania swojego rządu. Więc może właśnie tak konkretnie spójrzmy na te instrumenty, a nie jakoś tak ideologicznie.
Panie ambasadorze, dziękuję. I jeszcze takie jedno pytanie krótkie, bo mówiliśmy sobie też o tym na antenie Radia Maryja. Na temat wyborów austriackich, ponieważ no, ciągle okazuje się, że te głosy są liczone i dochodzą, docierają do nas takie sygnały, informacje, że pojawia się wiele tych nieprawidłowości. Na jaką skalę te nieprawidłowości zostały, czy są posunięte i czy to może mieć konsekwencje, czy jakieś protesty wyborcze są, czy szykują się dopiero i czy to może mieć wpływ też na wynik wyborów?
No właśnie, Polska ma historyczne związki z Austrią bardzo mocne, że Austria była w tej wspomnianej przed chwilą grupie Heksagonale i trzeba właśnie tutaj, warto przypomnieć, że w dniu, gdy było liczenie głosów w Austrii parę tygodni temu, w poniedziałek mówiliśmy o tym, czekaliśmy na godzinę 17, gdzie miały być ogłoszone wstępne wyniki, a pierwsze wyniki w niedzielę wyborczą, no właśnie były ogłoszone takie, że kandydat partii prawicowej, populistycznej, jak to się tam nazywa, dostał 52%, a kandydat partii zielonych, czy to jak niektórzy mówią właśnie takich byłych komunistów, czy obecnie ekologów, no on dostał 48%, czyli przegrał wybory. No i później tak jakiś cud nad urną, w chwili ogłoszenia okazuje się, że jednak wygrał i no wszędzie to pytanie, bo tu weźmy poprawkę na taką rzecz, że instytuty dające wyniki wyborcze w krajach zachodnich działają według pewnych bardzo sprawdzonych norm, bardzo sprawdzonych metod działania i te jakieś duże takie ponad procent, a w tym wypadku no to były jednak różnica była między jednym kandydatem a drugim prawie 4%. Więc tutaj nikt nie dopuszczał myśli, żeby nastąpiła jakaś pomyłka i w zasadzie już wszyscy przygotowali się na to, że trzeba będzie ogłosić właśnie zwycięstwo kandydata prawicy w wyborach, a tu nagle jest inny rezultat. No więc siłą rzeczy zaczęto dochodzić tego i po prostu z takiej tak zwanej poczty pantoflowej czy z korytarzowych informacji ze spotkań z urzędnikami austriackimi, dyplomatami, no można usłyszeć, że po prostu nastąpiły wycieki z dwóch źródeł informacji o tym, że coś jest nie tak w procesie głosowania korespondencyjnego, to znaczy pocztą. Bo wyniki z urn były właśnie takie, jak mówi, 52-48, ale później było jeszcze głosowanie korespondencyjne, pocztą. Więc można było wysłać swój głos, na przykład osoby chore, emeryci, prawda, nie ruszający się z domu i tak dalej, mogli głosować pocztą. I tutaj się okazało, że na ponad 500 000 głosów kandydat właśnie lewicowy dostał ponad 60%, a kandydat prawicowy 40%, więc zupełnie odwrotne tendencje niż w tym głosowaniu powszechnym. No i zadano sobie pytanie, no gdzież ta przyczyna, no przecież powiedzmy, no czy ludzie chorzy, czy emeryci, no nie odstają aż tak bardzo od opinii, które kreuje całe społeczeństwo, tym bardziej, że przecież no nie wszyscy emeryci, nie wszyscy chorzy głosowali pocztą, tylko po prostu jakaś część, a gdy zrobiono wyniki właśnie takie z rozbiciem na sektory społeczne, to okazuje się, że właśnie i emeryci, i osoby chore głosowały właśnie w tej proporcji, o której mówiłem, zbliżonej, która dawała zwycięstwo kandydatowi prawicy. No a tutaj nagle w głosowaniu pocztą są inne wyniki. No i właśnie też urzędnicy pocztowi, również niekiedy policjanci, tak no po cichu zaczęli składać donosy do polityków, że po prostu są pewne miejsca, w których oni odbierali zawsze tą korespondencję, i zawsze tam, no powiedzmy, wiedzieli, że na przykład było 50, 100 kopert z jakichś ośrodków różnego typu, a tu nagle przychodziło po 200, 300 kopert. No więc to wszystko było bardzo podejrzane. Było ryzyko oczywiście, że ktoś te głosy dopisywał lub wypełniał za kogoś. I stwierdzono, że przede wszystkim w takich ośrodkach opieki społecznej, których są tysiące, po prostu starzy ludzie, no często w krajach zachodnich są oddawani po prostu do domów opieki społecznej, bardzo rzadko są ze swoimi rodzinami, i po prostu no, są w tym domu emeryta, w domu starców lub też właśnie są osoby niedołężne. I tu się okazuje, że w tym segmencie nagle, prawda, jakiś fantastyczny wzrost frekwencji nastąpił. No i zaczęto liczyć te różnego typu głosy. No to się okazało, że no, rzeczywiście pracownicy socjalni mieli możliwość. Na dzisiaj to jest tylko podejrzenie. Na pewno już są złożone doniesienia do prokuratury. Są złożone doniesienia do prokuratury na tą okoliczność. Jak to się stało, że oczywiście w tym głosowaniu korespondencyjnym nagle cud nad urną, ale no istnieje bardzo poważne podejrzenie, że pracownicy socjalni, czyli zatrudnieni przez państwo, opłacani przez państwo, przez budżet, którzy oczywiście często są przedstawicielami tej ideologii gender, czyli lewicowej ideologii, no troszeczkę pomogli wynikowi wyborczemu. Prokuratora się oczywiście tym zajęła austriacka i bardzo dobrze. bo by też było ryzyko, że niektórzy będą się bali po prostu składać te zawiadomienia. Ale gdy okazało się, że w niektórych punktach wyborczych frekwencja zaznaczona w protokołach wyniosła ponad 100%, a w jednym z punktów wyborczych nawet kilkaset procent stwierdzono, że zagłosowało, a tam pokazywano protokoły gdzieś właśnie z takiego pierwszego punktu, gdzie ponad 100% głosowało, to 140% zagłosowało w jakimś okręgu wyborczym. No więc otóż było, nikt nie miał wątpliwości, że należy się temu wszystkiemu przyjrzeć. A to jest dla Polski to jest tylko taki przyczynek, że to wcale nie jest tak, że demokracja na Zachodzie funkcjonuje bardzo dobrze.
Że jest też ideałem, tak, i przykładem dla nas.
Tak, to jest taka nauczka dla Polski. Ten przykład austriacki też jest znamienny z innego względu, takiego mianowicie, że dzisiaj jak w niektórych sprawach, na przykład dojścia do opieki medycznej, opieki socjalnej, porównano, jakie uprawnienia ma emigrant przypływający z Afryki, czy też emigrant po prostu tak zwany uchodźca, który przybywa nielegalnie do Austrii, a przybywający legalnie pracownik z Polski, gdy porównano uprawnienia tych dwóch kategorii osób, to okazało się, że bardzo często Polak ma mniej praw, mimo że Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Więc to też pokazuje, że po prostu dzisiaj ten system polityczny, który funkcjonuje od kilkudziesięciu lat na Zachodzie, że on podlega jakimś różnego typu wypaczeniom, mówiąc delikatnie, tak? Jest tak dawne hasło, kiedyś było tych, którzy próbowali ratować socjalizm, tak, wypaczenia nie, jak wiemy dobrze, nie wyszło to im, bo i socjalizm padł, i wypaczenia nie zostały zlikwidowane. Ale tutaj dzisiaj widzimy, że też ta demokracja zachodnia w niektórych krajach, bo nie potępajmy wszystkich przykładów, ale w niektórych krajach to też można powiedzieć, że chciałoby się powiedzieć demokracja tak, wypaczenia nie, ale tych wypaczeń jest tak dużo i tak ewidentnie, że myślę, że Polacy powinni mniej wstydu, a więcej dumy mieć ze swoich działań z polskiego systemu politycznego, który ma bardzo dużo wad, ale jednak, no powiedzmy, doprowadził do tego, że my jednak mamy rząd, o którym myślę, że w niejednym kraju europejskim, no, tych cudów nad urnami byłoby by jeszcze więcej, chociaż tutaj może tylko jedna dygresja. W Polsce powstał już parokrotnie był ten program alternatywnego systemu liczenia głosów i my wiemy, że trzeba przyglądać się temu liczeniu głosów w Polsce. No może tylko niechaj przykład austriacki będzie taki, że nie tylko nas dotyka ten problem z liczeniem głosów, z kontrolą liczenia głosów, ale w Polsce mieliśmy to, dobrze pamiętam, wielokrotnie różnego typu programy obliczania głosów przed wyborami, czyli jednak nauczyliśmy się już być troszkę mądrzejsi przed szkodą niż po szkodzie. No Austriacy po raz pierwszy dotknęli tego na taką skalę. To myślę, że warto to odnotować.
Panie ambasadorze, dziękuję. Będziemy na pewno sprawie się przyglądali. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję raz jeszcze za ten głos.
Bóg zapłaci uwagę. Szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan ambasador Dariusz Sopków.